połączenie.
Army bombing plane V-843 off Bayonne, New Jersey. Lieutenant Vogt commanding 8 bombers, reporting to Commander Fairfax Langham Field. This is Vogt reporting to Commander Fairfax Langham Field. Enemy tripod machines now in sight. Reinforced by 3 machines from the Morristown cylinder. 6 altogether. The machines are close together now and we're ready to attack. Plane circling, ready to strike. Thousand yards and we'll be over the first. Eight hundred yards. Six hundred. Four hundred. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. They're spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. 8.
This is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field. This is Bayonne, New Jersey, calling Langham Field. Come in, please.
Nieźle.
Nieźle. Ze mną to do nas, tak?
Ze mną w studiu Bartek Chaciński z tygodnika Polityka.
Dzień dobry.
A to, co państwo słyszeli przed chwilą, to jest fragment nagrania sprzed wielu lat. Nagrania Wojny Światów. Znaczy to jest w zasadzie, to jest ta przysławna audycja, która w Nowym Jorku doprowadziła ludzi do paniki.
75 lat temu. Ale zrobione w swojej konwencji nieźle. Nie wiem, czy ktoś by się w tej chwili wystraszył. Choć grane było też znakomicie. To był głos Orsona Wellesa, który to całe słuchowisko stworzył. I podobno nie bała się tylko młoda publiczność radiowa wtedy, ponieważ rozpoznawali dobrze głos Orsona Wellesa, bo już go znali z anteny radiowej, z ciekawych różnych audycji, ze słuchowisk tego typu. Natomiast wszyscy inni, był młodą osobą wtedy, jeszcze nie aż tak rozpoznawalną wśród wszystkich słuchaczy, starsi się przestraszyli.
Jednym słowem, taka próba uzyskania pełnej iluzji rzeczywistości, odtworzenie stylistyki, jaką się posługiwało wówczas radio, jakim posługiwały się media, języka, no i stworzenie pewnej wirtualnej rzeczywistości właśnie w radiu, czyli coś, co dzisiaj jest taką zabawą, którą media co jakiś czas stosują, ale już mało kto się na nią nabiera, bo za dobrze jesteśmy w te klocki wyedukowani, żeby rzeczywiście wchodzić tak z pełną naiwnością w to, co można wytworzyć. Natomiast wtedy to był jakiś performance na dużą skalę.
Tak, no poza tym wtedy to była era radia i ktoś musiał pierwszy taką iluzję wykreować. Dzisiaj tego typu iluzje próbuje się nam sprzedać jednak na ekranie. A jak to opisywał kiedyś w swojej książce o horrorze i o grozie Stephen King, na ekranie to nigdy tak nie działa, bo zawsze widać jakiś suwak na plecach Marsjanina. Natomiast, bo ktoś zawsze czegoś się tam dopatrzy. Natomiast ta fikcja radiowa jest dość bezlitosna. Jak wrócimy do tego, w jaki sposób Orson Welles to zrobił, że wziął, oczywiście to było wszystko oparte o książkę Herberta George'a Wellesa Wojna Światów, natomiast która już sama w sobie była dość taka, przemawiała do wyobraźni, była to niesamowicie groźna, taka brutalny opis inwazji Marsjan. Jeden z pierwszych takich w literaturze opisów, że obca cywilizacja po prostu chce nas zniszczyć. Wszystko oczywiście też odbierane w przeddzień II wojny światowej tak naprawdę, no bo to już są naziści, to już jest jesień 38. Bardzo niepokojące doniesienia z Europy i amerykańskie radio, które wówczas zaczyna przerywać emisje normalnych, normalne audycje takimi doniesieniami raportów specjalnych. Co też tam w Europie i kiedy ci Niemcy najadą na nas. Bo w 1938 roku już taki klimat w Ameryce się wytworzył. Więc był nośnik jakby z masowym odbiorcą, był tekst literacki, był bardzo zdolny reżyser, który potrafił to wszystko zlepić w jedną całość i stworzyć audycję, która będzie udawała audycję przerywaną doniesieniami z frontu. Perfidia tego polegała na tym, że była to w większości, był to program muzyczny, tyle, że to, co słyszeliśmy, to były takie specjalne właśnie doniesienia z frontu, że coś spadło, jakiś meteoryt, a nie, to nie meteoryt, z tego krateru coś wychodzi, coś się wyłania i potem chyba ta scena, którą słyszeliśmy, no to są jakieś wojsko rusza, żeby się zmierzyć z zagrożeniem. Ludzie rzeczywiście mieli prawo panikować w tej sytuacji.
No tutaj była pewnego rodzaju jedność czasu, miejsca i akcji, prawda? Czyli z jednej strony atmosfera taka już, no takiego konfliktu międzynarodowego dość napięta. Z drugiej strony medium, które no właśnie tego rodzaju stylistyką się posługiwało. No i też to, że on potrafił rzeczywiście bardzo dobrze tą logikę wychwycić, to, że wiedział, jak się tym posłużyć, prawda? To jest to, co teraz próbuje się rozmaitymi sposobami robić, ale co wtedy było zupełnie pionierskim przedsięwzięciem. Właściwie ilekroć czytamy, czy o infotainment, czy o mediach, czy o w ogóle iluzji, budowaniu iluzji, czy o performance, to zawsze się ktoś do tego Orsona Wellesa i do tego wydarzenia musi odnieść.
Tak, i jeszcze w dodatku zawsze jest to gdzieś przykład wracający na studiach dziennikarskich. Nie bez przyczyny, bo z jednej strony się tłumaczy wielkie teorie medialne, gdzieś tam odrobinę uzasadnienia do teorii na przykład McLuhana, to znajdziemy i tutaj, bo radio jest rzeczywiście tym gorącym medium, bardzo silnie działającym, bardzo tworzącym iluzję, z którą trudno dyskutować. Nie tak jak telewizja, która przyszła później i w której ten komunikat już był trochę szerszy, więc tam zawsze można było się dopatrzeć właśnie jakichś znamion iluzji, czy próbować coś w tym wszystkim zauważyć. A po drugie, to jest wielkie starcie jeszcze prasy drukowanej z radiem, dlatego że co nastąpiło później. Następnego dnia się ukazał, to była niedziela, ten dzień najazdu Marsjan. Następnego dnia ukazały się gazety. Ukazał się New York Times z bardzo obszerną relacją na temat paniki w całym New Jersey, na temat tego, ile było telefonów, kto uciekał, jakie kolejki przed komisariatami, że jakie historie ludzkie, jakie dramaty ludzkie, że ktoś tam kupił ileś bochenków chleba, spakował to wszystko i próbował uciekać. No bo pieniądze się nie liczą, tylko żywność, prawda, w takich trudnych czasach. No i te relacje podobno, to jakby w tej chwili już odchodzi w przeszłość, więc to jakby nie, też trudno, bardzo trudno zważyć, ile w tych relacjach prasowych było fikcji, jakby ile było fabularyzowania w relacjach dotyczących samej paniki. A powód do fabularyzowania media papierowe miały. Mianowicie, też trudny do wyobrażenia z dzisiejszej perspektywy, bo dzisiaj wszystkie media ze sobą, prawda, koegzystują jakoś tam, uzupełniają się wzajemnie. Natomiast wtedy to były czasy strachu mediów papierowych przed radiem, że radio ich wyprze, że radio ich zniszczy. I dobrze było wskazać na jakieś zło, które się czai w radiu. Dobrze było zaatakować to radio. Choćby no, przy takiej okazji, bo tutaj argumenty same wpadały do ręki. I wystarczyło tylko troszkę podkręcić te relacje. Ja byłem zaskoczony kompletnie, przeglądając tam treść New York Timesa właśnie z tego kolejnego, tego dnia po, kiedy się okazało, że te wszystkie wieści z Europy jakimś petitem z boku.
No właśnie,
natomiast opowieść o skutkach audycji Orsona Wellesa była absolutną czołówką.
No właśnie, to jest niesamowite, że rzeczywistość przegrała wówczas. Ale równocześnie w swoim tekście Przeżuwanie tragedii w Niezbędniku inteligenta piszesz o tym, że w zasadzie to nie do końca tak jest, tego już się nie da utrzymać. To znaczy wizja końca świata już nie jest tak porywająca, jak była niegdyś.
Nie jest, dlatego że bardzo trudno ją pokazać na ekranie, tak żeby była fascynująca. No poza tym, znaczy mówię o tej wizji takiej, wizji, że przychodzi ktoś i nas zmiata, albo wciska ktoś guzik i wybucha bomba atomowa i nas wszystkich niszczy. Bardziej interesujące jest to, co może nastąpić po.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Mam takie wrażenie, że ostatnio twórcy rozmaici, także pisarze, próbują się zajmować taką wizją końca świata, które się przetacza i coś potem następuje.
Tak, w zasadzie już nie
to jest najtrudniejszy chyba element, prawda?
Zwróć uwagę, że już nieistotne w zasadzie, jaki będzie ten koniec świata. Tak. Znaczy, z punktu widzenia odbiorcy masowego, który jest tak przyzwyczajony do wizji końca świata, to mniejsza o to, czy to będzie jakiś proces klimatyczny, który przyspieszy, czy to będzie wojna nuklearna, czy to będą Marsjanie. W każdym razie wylądujemy na jakiejś ogołoconej ze wszystkiego Ziemi, bez prądu, z całą pewnością, i albo rasa ludzka będzie wyniszczona przez jakąś chorobę, albo będziemy się wzajemnie zabijać. I interesujące jest to, co w tym momencie się stanie z człowiekiem. Cormac McCarthy, prawda, droga, tak. I wszystkie, cała cywilizacja, kulturalna cywilizacja zombich, którą ludzie traktują o dziwo poważnie. Niedawno przeczytałem dość poważny tekst na stronach naukowych Gazety Wyborczej o tym, jak naukowcy analizują ten syndrom strachu przed zombie. Że ten syndrom strachu przed zombie jest jako takim niby zagrożeniem, z którego oczywiście wszyscy się śmiejemy, ale czymś, co nas zniszczy w podtekście.
No ale ja myślę, że to jest fantazja o epidemiach.
Tak, no to jest przygotowywanie się, ćwiczenie się jakby, przygotowywanie się na coś, co z całą pewnością nastąpi, i ciągłe pakowanie plecaka. Rzeczywiście w Ameryce podejrzewam, że to już jest takie, to jest zjawisko, które rzeczywiście musi zmuszać ludzi do budowania schronów i odtwarzania zapasów co jakiś czas. W Polsce może to jest mniej dojmujące, ale
znaczy, w ogóle mam wrażenie, że jedną z fantazji popkultury, taką rzeczywiście bardzo rozpędzoną, jest fantazja właśnie o epidemii, o chorobie i o odmieńcach. To znaczy o tych, którzy są już jakby po drugiej stronie, i o nas, którzy jeszcze wciąż żyjemy. I to na różnych polach się przewija. Zombie to jest taka skrajna forma, że tu już nie ma dyskusji, trzeba uciekać. Natomiast na przykład jak się popatrzy na wampiry, to one też są jakby troszkę chore, troszkę inne, dziwne. I też, ale tu już jest jakaś szansa na porozumienie, prawda? Także można powiedzieć, łagodna i ostra forma epidemii.
Powiedzmy, że Marsjanie są też taką łagodną formą, bo a nuż można się będzie kiedyś z nimi dogadać, no ale najpierw nas zaatakują.
Dziękuję bardzo. Bartek Chaciński z tygodnika Polityka był Państwa i moim gościem. 14:38, za chwilę informacje.